Będę miał występ w Chełmie. Dawno nie byłem. Ostatnio w 2018 roku, dobrze wspominam, zapraszam. Najnowszy show 28 października o 18 w Chełmskim Domu Kultury. Kto był, to wie, że jest kupa śmiechu, całą rodziną można przyjść, człowiek nie wychodzi rozczarowany, a po występie stoję do ostatniego chętnego przy stoisku, więc jak ktoś potrzebuje fotkę sobie zrobić z panem Cejrowskim, autograf, chwilę pogadać i tak dalej, to nie uciekam do domu, chociaż ja zwykle z takiego występu mam najdalej. Tym razem też postoję, ile trzeba będzie. Chełm 28 października o 18 w Domu Kultury. No a to, co to takiego? To mój personel mi podstawił, bo powiedział: występ w hełmie pan będzie miał, to może pan założy sobie na głowę. Taki mam personel. Dowcip naprawdę, pękniemy ze śmiechu wszyscy.
Ukrainę i Polskę łączy wielka przyjaźń, ale jak wojna się skończy, to będziemy ostro konkurować i będziemy ze sobą rywalizować. Jak to? Przecież przyjaźń, przecież konfederacja wspólna. Co wywołało reakcję pana Czaputowicza, który powiedział, że Polska obecnie zachowuje się jak hiena i jak szakal w stosunku do Ukrainy?
Wreszcie Polska zrobiła coś z zębami. Polska nie powinna mieć żadnych własnych interesów. To myślenie to nie jest wyłączna cecha PiS-u. PO myśli tak samo.
Oni mentalnie reprezentują interesy albo Waszyngtonu, albo Brukseli, albo inne.
Ta cała wojna to jest jakiś teatr. Na kawałku Ukrainy trwa wojna. Część Ukrainy jest w stanie, no, konflikt przygraniczny.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie, a Wojciech Cejrowski w jakimś bardzo idyllicznym otoczeniu.
Tam zaraz idyllicznym. PO tak rządzi tutaj na Pomorzu, że nawet nie ma pogody odpowiedniej.
A, no dobrze, czyli mamy teraz ważny wątek kampanii wyborczej. Paskudna pogoda i oskarżamy o to, tylko w Warszawie, też rządzi PO. No to się zgadza, rzeczywiście.
No, u nas na wsi był taki obyczaj, powiedzonko, żeby obciążać za złą pogodę na żniwa proboszcza.
O.
Mówiło się, że jeżeli na żniwa leje, znaczy, że proboszcz ma kochankę albo chla. I wtedy proboszcz leżał krzyżem w kościele i robił wszystko, żeby fama się za nim nie wlokła zła i wymadlał dobrą pogodę. No
No
i
to
to
był...
samo polecam PO-wcom. Powinni leżeć krzyżem i załatwiać dobrą pogodę. PO-wców tutaj nazywają platfusami. Nie wiem, czy w Warszawie tak samo.
No, niektórzy też tak nazywają, ale to, te skojarzenia to mi przypomniało jeszcze jednym ciekawym skojarzeniu, już takim bardziej ogólnej natury. Pan o tym pisał w jednym z naszych w jednym z felietonów do tygodnika, mianowicie o wielce osobliwym sposobie informowania temat pogody, z jakim mamy do czynienia. Mianowicie, no, media od paru lat, a z coraz większym nasileniem od paru miesięcy, kompletnie oszalały, próbując opowiedzieć Polakom, ale nie tylko Polakom, opowieść pod tytułem Straszliwe zmiany klimatyczne powodują gigantyczne ocieplenie. No i oczywiście bardzo trudno opowiadać o tym w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z oziębieniem. Więc no, jest to swoista groteska, w jaki sposób próbuje się odwracać kota ogonem i opowiadać o tej historii, która jest normalną historią lata, dosyć paskudnego niestety teraz, w taki sposób, jakby tutaj dochodziło do jakichś straszliwych zmian, których o jakimś apokaliptycznym charakterze.
No nie ma takich zmian. Jak jechałem do Polski, mówili wszyscy o suszy. Straszna susza, bo było trochę upałów w maju. Było przyjemnie, że były takie wysokie temperatury, bo człowiek już dawno ich nie doświadczał, więc trochę się poopalali ludzie. Teraz z kolei dobra pogoda na grzyby i jest ich tyle, bo ogólnie jest ciepło. 20 parę stopni, 20, nie spada poniżej 20, natomiast pada też, a kiedy jest ciepło i pada, to są grzyby. I jest ich tyle, przynajmniej tutaj na Pomorzu Gdańskim, na Kociewiu, że w skupie w zeszłym roku za prawdziwki było 32 zł za kilogram płacone tym gościom, którzy po lesie chodzą i zarobkowo zbierają grzyby. W tej chwili za prawdziwki płacą 8 zł.
No.
I to przy inflacji. W związku z tym, jest, no taki jest wysyp wszystkiego, że trzeba się cieszyć, a nie martwić.
No dobra,
ja oglądam pogodę w telewizji Trwam, bo tam mają jeszcze zieloną mapę normalną, jest mapa Polski, głównie kolor zielony. Jak weźmiemy normalną mapę fizyczną z podręcznika do geografii, no to Polska jest raczej zielonym krajem. Na południu mamy trochę gór i kolor się zmienia, ale ogólnie powinno być zielono. No i w telewizji Trwam jest jeszcze normalna zielona mapa, natomiast na innych stacjach jak się włączy, to tam przy wysokich temperaturach leje się gejzer czerwonego z telewizora i się to brzydko ogląda. Człowiek jest od razu zestresowany, że weekend skończy się śmiercią z upieczenia.
To ja tylko jeszcze jedną rzecz dorzucę, żeby nie wyszło na to, że teraz z kolei prowadzimy jakiś kącik zbieraczy albo domorosłych znawców meteorologii, ale jedna rzecz z kolei moją uwagę zwróciła, nie wiem, czy też pan to zauważył, niektóre portale zaczęły podawać informacje na temat deszczu, zaznaczając ten deszcz również na czerwono. Tak jak kiedyś kolor czerwony był zastrzeżony dla straszliwych upałów, no ponieważ upałów nie ma i nie można straszyć ludzi upałami, no to żeby wciąż straszyć, a tym, czym można straszyć, są deszcze, to zaczęto nanosić na mapę deszcze i natężenie opadów kolorami czerwonymi, różowymi i tak ma to wszystko wywołać straszliwą panikę. Nie wiem, czy pan też dostrzegł to, że tak, bo kiedyś deszcz był oznaczany zawsze tak sino, niebiesko, a teraz czerwono i purpurowo.
Ja już tego nie oglądam. Może to są kwaśne deszcze.
Kwaśne.
O których słyszałem dawno temu, jakoś zniknęły. Czyli, nie wiem, albo się poprawiło i już nie ma kwaśnych deszczy, albo są nieważne teraz, ale była mowa o kwaśnych deszczach i że z Niemiec, jak chmura przyjdzie z zagłębia rury, to kwaśne deszcze nas roztopią, bo to jakiś rozpuszczalnik miał padać z nieba, nie wiem co. Już nie ma teraz tego hasła kwaśne deszcze. Nie patrzę też na prognozy pogody, dlatego że gdy je oglądam w Polsce, to mam wrażenie, takie jak wszyscy, że oni nie wiedzą, co mówią. To się nie sprawdza. W Ameryce prognoza pogody za pomocą tych samych satelitów jest dokładna. Co do minuty to przesada, ale co do 20 minut. Jak mi zapowiadają, że o 11:20 będzie padać, to pada. Natomiast w Polsce oni mi mówią, że będzie padać od 12 i pierwszy deszcz w Gdańsku na jarmarku był 17:20. No więc nie oglądam tego. Państwo też niech nie oglądają tego, bo to są jakieś głupoty po prostu i człowiek się boi od samego patrzenia na mapę przy zgaszonym dźwięku.
W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
No dobrze, to przejdźmy od głupot z niesprawdzonych prognoz pogodowych do innych prognoz, a mianowicie do tego, o czym my tutaj w tym programie Antysystem mówimy od bardzo długiego czasu, a co nagle, mam wrażenie, zaczyna przejawiać się również, no tak jakby to dostrzegli przynajmniej niektórzy, bo nie wszyscy, ale niektórzy przedstawiciele polskich elit politycznych, elity używam wyłącznie w kategoriach opisowo-socjologicznych, a nie w kategoriach oceniających. Mianowicie, no, do niektórych zaczyna docierać zaskakująca albo szokująca dla nich myśl, że Ukraina może być poważnym konkurentem Polski. I różne są tego objawy, różne są tego przejawy. No ale ja tak przeczytałem reakcje dotyczące wypowiedzi pana Michała Podolaka, to jest doradca prezydenta Zełenskiego, i on udzielił takiego wywiadu, który w Polsce, jak mówię, przynajmniej u niektórych, wywołał zaskoczenie i szok. No pan Podolak w zasadzie nie powiedział nic nadzwyczajnego, bo on powiedział, że teraz Polska jest wielkim przyjacielem Ukrainy, czy Ukrainę i Polskę łączy wielka przyjaźń, ale jak wojna się skończy, to będziemy ostro konkurować i będziemy ze sobą rywalizować. No i ten fakt, że on mówi o rywalizacji, konkurencji, u niektórych, jak mówię, wywołał szok. Jak to? Przecież przyjaźń, przecież konfederacja wspólna, jedno państwo, jak on takie rzeczy może mówić. No i przypomnę, że to jest w ciągu innych wypowiedzi, bardzo ostrych, znacznie ostrzejszych niż ta pana Podolaka. To są wypowiedzi przedstawicieli władz Ukrainy, również premiera Ukrainy, doradców, wiceministrów, ministra, którzy, i rzecz dotyczy akurat konfliktu dotyczącego importu zboża, a właściwie transferu zboża z Ukrainy do innych państw i tego, że Polska się nie zgadza na import tego zboża do Polski, mówią o tym, że Polska zachowuje się tak jak Rosja, że to jest sytuacja w ogóle niewłaściwa, niegodna i nie można temu ustępować. No i może dodam jeszcze chyba najbardziej szokującą ze wszystkich wypowiedź pana byłego ministra spraw zagranicznych Polski za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność, pana Jacka Czaputowicza, który powiedział, że Polska obecnie zachowuje się jak hiena i jak szakal w stosunku do Ukrainy. No i co pan na te, że tak powiem, prognozowe albo nie dające się wyprognozować informacje?
Zaciekawia mnie hiena i szakal. No. W jakim kontekście on to powiedział? Bo trzeba by pochwalić kogoś, kto wywołał u tego pana taką wypowiedź. Znaczy, że Polska wreszcie zrobiła coś, no określone to zostało brzydkimi terminami, bo ani hiena, ani szakal to nie są śliczne zwierzątka, ale wreszcie Polska zrobiła coś z zębami wobec Ukrainy. Powinniśmy bronić cały czas naszych interesów, a nie tylko kłaść się na plecach i obnażać brzuch. Więc co spowodowało, jakie zachowanie Polski spowodowało, że on nazwał nas hieną i szakalem?
Ano takie zachowanie, że Polska ogłosiła, że również po 15 września nie zamierza zgodzić się na bycie krajem tranzytowym dla ukraińskiego zboża, bo ten tranzyt polega w ten sposób, na tym polega, że on tak naprawdę w Polsce to zboże pozostaje. Więc ja tu się zgadzam, że rzeczywiście tę wściekłość albo tę wypowiedź wywołało to, że Polska wreszcie, niecała i to wynika wyłącznie z tego, że zbliżają się wybory, ale jednak zaczęła myśleć o swoich interesach, a przynajmniej o interesach jednej grupy, czyli o interesach rolników, ponieważ no, bez poparcia rolników PiS nie może wygrać, liczyć na wygraną wyborów. No więc w związku z tym, że rolnicy są wkurzeni, to PiS dostrzegł problem i postanowił temu w jakiś sposób przeciwdziałać, co wywołało reakcję pana Czaputowicza w taki sposób. Mnie szokują w tej sprawie dwie rzeczy. Po pierwsze to, że to jest, jak mówię, były minister spraw zagranicznych Prawa i Sprawiedliwości. Więc to nie jest ktoś całkowicie na marginesie, na uboczu. No to jest ktoś, kto odpowiadał za naszą politykę zagraniczną przez długie, długie miesiące. I druga rzecz, jakimi on słowami się posłużył, bo hiena i szakal w odniesieniu do Polski, no to takimi słowami odnosili się, no, przypominam, słynne wypowiedzi o Polsce jako bękarcie porozumienia weimarskiego, prawda? O Polsce jako o hienie posługuje się najbardziej skrajna rosyjska propaganda atakująca Polaków. No a tutaj takie słowa z ust człowieka, który przecież przez tyle miesięcy odpowiadał za polską politykę zagraniczną, który jest często bywalcem różnych konferencji, gdzie przedstawia się go no, jako kogo? Jako byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnego za naszą politykę zagraniczną.
Powinno się go przedstawiać jako przyszłego polityka czegoś albo przyszłego prezesa czegoś. Jest kompletnie nieistotne, że on kiedyś był politykiem PiS. Tak jak w życiorysie Radka Sikorskiego. Jest kompletnie nieistotne, że on był kiedyś u Olszewskiego, a potem był tam u jeszcze kogoś, a teraz jest u kogoś. Kompletnie bez znaczenia, co było za jego plecami. Istotne, kim on będzie pojutrze. Tenże Czaputowicz w tym przypadku.
Albo no ale dobrze, ale teraz? Myśli pan, że to nie ma znaczenia? Bo moim zdaniem to jednak ma znaczenie w tym sensie, że oczywiście można by powiedzieć, że ważniejsze jest to, kim on będzie w przyszłości, ale ja mówię o tym w takim znaczeniu, że to nadaje jego słowom większą rangę. No, bo chodzi jednak o kogoś, kto pełnił, gdyby on się wypowiadał na tematy, tak jak my żeśmy rozmawiali, nie wiem, zbierania grzybów albo pogody, to nie miałoby to żadnego znaczenia, jakim on był ministrem, ani czego. Ale jak był ministrem spraw zagranicznych i mówi teraz takie rzeczy, to możemy sądzić, że w podobny sposób myślał o polskich interesach wtedy, kiedy Polskę reprezentował. No to jest moim zdaniem całkiem logiczny wniosek.
No dobra, tylko co mnie obchodzi, co on wtedy myślał? Ja na niego patrzę...
Przepraszam, to ja panu przerwę. Ja panu powiem, co pana powinno obchodzić. To znaczy, że jeśli on z takimi poglądami odpowiadał przez wiele miesięcy za polską politykę zagraniczną, to znaczy, że te poglądy i ten sposób patrzenia był wtedy przez rządzących Polską akceptowany. I zapewne w jakimś stopniu przez dużą grupę jest akceptowany i teraz.
No to a może nielogiczne? Ukrywał te poglądy wtedy przed kumplami?
Nie? Ja myślę, nie sądzę, nie wierzę, może nie używał takich ostrych słów oczywiście, no bo wtedy by to szybciej wyszło na jaw, ale to przekonanie, że Polska nie ma własnych interesów, tylko ma służyć jakiejś ogólnej idei i że pilnowanie interesów narodowych jest czymś wstydliwym, niewłaściwym, myślę, że to jest po prostu coś, co, no nie wierzę, żeby on nagle został takim Konradem Wallenrodem i co kompletnie o 180 Dobra. Stopni wszystko zmienił.
Dobra, tutaj zgoda. Polska nie powinna mieć żadnych własnych interesów. To myślenie to nie jest wyłączna cecha PiS-u. PO myśli tak samo.
Tak, no w tych kategoriach oni się, że tak powiem...
Oni cały czas myślą, komu się sprzedać, kto zapłaci więcej, kto nam więcej zagwarantuje, czy może podstawić tyłek Bidenowi i Ameryce, czy może Merkeli, tej Mengel, czy jak ona tam się nazywała.
Teraz jest niemiecka. Ursula von der Leyen.
Nie, a Makrela, to wcześniej...
Wcześniej była Makrela.
PO-wcy Makreli się oddawali, mówiło się o Tusku, że pudel Makreli. Cały czas oni myślą o tym, jak się sprzedać, jak Polskę sprzedać. Czyli Polska nie ma kupić, nie ma być samodzielna, nie ma być mocna, nie ma być jak kogoś załatwić do naszej koalicji, przyciągnąć do nas, czyli jak kogoś kupić. To Niemcy robią. Jak sobie zrobić sojusz, otoczyć się jakimiś pudlami, żebyśmy mieli większe stado. W ogóle tak nie myślą. Oni cały czas myślą PO, SLD, wszystkie te PSL-e. Jak się do czegoś przyłączyć? Do czegoś podczepić? To wtedy z nas zdejmuje też odpowiedzialność, bo się przyczepiliśmy do Unii Europejskiej, to teraz Unia zdecyduje we wszystkich sprawach, a my będziemy kiwać głową. Jak się przyczepić do jakiejś koalicji? Zero samodzielnego myślenia.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
To ja przepraszam, muszę tutaj wprowadzić pewien niuans polegający na tym, że jak pan posłucha wypowiedzi, to oni twierdzą, że jest wręcz odwrotnie. No przypomnę przecież te różne bombastyczne przemówienia chociażby obecnego pana premiera, który właśnie mówi o tym, jak to Polska stawia czoło, jak to do Polski się przyłączają, jak to Polska nadaje wszystkim innym tutaj bieg, pokazuje, jak powinien wyglądać bieg wydarzeń, ale rzeczywiście, jeśli mówimy na przykład o Unii Europejskiej, to za takimi buńczucznymi zapowiedziami, słowami, no Efe, jak przychodzi co do czego, to tak się pod wszystkim podpisujemy. Także myślę, że tutaj mamy jednak też do czynienia z pewnego rodzaju różnicą retoryki, bo wspomniani przez pana platformerzy, platfusy, albo jak ich tam zwał, tak zwał, to oni nawet nie udają, że oni będą próbowali jakiegoś polskiego interesu bronić. No druga strona, jakby to powiedzieć, w gębie jest bardzo mocna, ale znacznie gorzej, jeśli przychodzi do rzeczywistości.
No, ja w ogóle nie obchodzi mnie, co oni se myślą. Obchodzi mnie bardziej to, co pan zacytował i tak jakoś przeleciało, wypowiedź ukraińskiego rzecznika.
Pana Podolaka, on jest doradcą Zełenskiego.
Tak jest, prezydenta no dobra, Zełenskiego. Doradca, muszę se podgłośnić. Se podgłośnie. O, on wypowiedział się w imieniu całego swojego kraju w takim tonie, jakiego ja lubię słuchać.
Ja też.
Bo każdy kraj powinien reprezentować swoje interesy i on uczciwie powiedział Polsce, że no, do zakończenia wojny będziemy waszym sojusznikiem, ale natychmiast jak się wojna skończy, będziemy waszym konkurentem i będziemy ostro konkurować i w gruncie rzeczy, skoro on jest w stanie wojny i to mówi teraz, to on jest przekonany też o własnej sile zaraz po zakończeniu wojny. On wie, że Ukraina rolniczo wygra z Polską. I od razu nam to powiedział otwartym tekstem. Będziemy z wami o rynki konkurować i o wszystkie inne rzeczy. Teraz jesteśmy przyjaciółmi, bo trwa wojna, czyli mam słabszą pozycję i muszę się z wami dogadywać. Ale jak tylko wojna się skończy, to przejedziemy przez was. Ale no to ja bym chciał, żeby Polska mówiła takim samym językiem do Ukrainy.
Tak, ale to ja też bym chciał, tylko mnie rozbawiło jeszcze jedno, bo to jest naprawdę wszystko razem z jednej strony poważne, ale z drugiej strony groteskowe. Otóż przeczytałem potem kilka wypowiedzi różnych, nazwijmy to, ekspertów, analityków, i to nie tylko takich ekspertów i analityków, co to gdzieś tam siedzą na uboczu i nie mają wpływu na rzeczywistość, tylko mają jak najbardziej wpływ na rzeczywistość, bo jeden z nich to ma zostać teraz ambasadorem Polski w Chinach, a był ważnym urzędnikiem Kancelarii Prezydenta. Drugi jest, czy był szefem głównego środka badawczego dotyczącego spraw wschodnich i tak dalej, i tak dalej. Nie wymieniam nazwisk, bo to naprawdę nie o to chodzi, żeby zajmować się nazwiskami. I co oni nam powiedzieli po tym wypowiedzi pana Podolaka? A, że to jest wypowiedź nieważna. B, że ona nie reprezentuje głosu i powszechnej opinii ukraińskiej. C, że ci, którzy o tej wypowiedzi dyskutują, to ulegają rosyjskiej propagandzie. D, że tak naprawdę to jest wypowiedź całkowicie zniekształcona i ona nie ma znaczenia i nie należy się do niej przywiązywać i to jest w ogóle coś właśnie propagandowego i tak dalej, i tak dalej. Czyli ci, którzy powinni odpowiedzieć tak jak pan mówi, to znaczy myśleć o polskim interesie, oni się zachowują dokładnie odwrotnie. Są tak przestraszeni, że ukraińska strona mówi jakąś prawdę, że starają się ją jak najszybciej zasypać i przykryć, żeby tylko nie wyszło, żeby tylko, że tak powiem, nie pokazała się rzeczywistość taką, jaką ona jest. Czyli że mamy do czynienia ze starciem interesów i sił. To jest nieprawdopodobne.
No dobra. Ale ja to jestem za głupi na odpowiedź, ale skąd to się bierze? Bo...
Jak pan za głupi? Siedzi pan w Kociewiu i pan nie wie, skąd się to bierze? To
na
tutaj
Kociewiu
są
siedzę.
Siły. Na Kociewiu,
Kociewiu, bo to jest region, tak jak na Ukrainie, a nie w Ukrainie. Poprawda,
no dobra, to tam mądrość Kociewska niech z pana przemówi. Niech mądrość Kociewska z pana przemówi.
No dobra, ale czemu oni tak? Czemu któryś po prostu nie powie zwyczajnie, jak Bamber tutejszy, czyli ja, powie, no... Tam trochę im pomagamy, bo byśmy woleli, żeby oni ginęli w wojnie z Putinem, a nie my. I to jest nasz powód pomagania. Jak przyjadą sieroty jakieś, no to pomagamy, bo mamy dobre serce. Ale ogólnie, jak wojna się skończy, to natychmiast będziemy sobie przeszkadzać, bo na tym polega konkurencja w gospodarce, że oni chcą sprzedać swoje ziarka na naszym rynku, a my chcemy nasze na ich rynku i chcemy, żeby nie sprzedawali swoich na naszym rynku, bo z nimi przegramy, bo mają tańsze.
Ale widzi pan, żaden z nas tego, z nich tego nie powie, z tych,
bo
o których
czemu?
My tutaj mówimy. Nie, bo oni, tak jak na początku żeśmy powiedzieli, właśnie pan powiedział, oni mentalnie reprezentują interesy albo Waszyngtonu, albo Brukseli, albo inne. I uważają, że trwanie przy polskości, przy polskich interesach jest czymś wstydliwym. Bo gdyby to było inaczej, to potrafiliby nie tylko to odpowiedzieć, o czym pan mówi, ale potrafiliby znacznie ostrzej zareagować w innych sprawach, nieporównywalnie bardziej, że tak powiem, no łapiących za serce. Informacja, że w tej chwili na Ukrainie dokonuje się ekshumacji grobów żołnierzy Wehrmachtu. Żołnierzy Wehrmachtu. A my nie jesteśmy jako Polska w stanie wymusić na Ukrainie ekshumacji polskich ofiar Wołynia. I to wszystko, że tak powiem, gdzieś u nas na marginesie jest diwe i nie wolno o tym mówić, bo jak się o tym mówi, to jest rosyjska propaganda i tak dalej, i tak dalej. No to pokazuje tę mentalność tych ludzi, o których mówimy. No więc myślę, że to jest taka mądrość, która coraz więcej Polaków może też jest w stanie to dostrzec. No.
To jest ta informacja o ekshumacji grobów żołnierzy Wehrmachtu, to jest kolejny klocek w takim dużym napisie, który ja konstruuję, że ta cała wojna to jest jakiś teatr. I za tą fasadą oni tam są dogadani i toczą ten teatr na naszych oczach. Tam giną prawdziwi ludzie. Bo ktoś ich oszukał, ktoś ich zatrudnił jako statystów w teatrze, w którym mają ginąć, tak jak na ringu gladiatorów, mają ginąć ludzie naprawdę. Na ringu gladiatorów ginęli ludzie, krew się lała prawdziwa, walczyli o życie, ale był to nadal teatr Cezarów. I ja widzę teatr. Pan mi opowiada, że na Ukrainie trwa wojna.
Znaczy, nie ja panu opowiadam, tylko cytuję, tak? Cytuję.
No dobra. No, ale no, mówił pan wiele razy, ja tam nie byłem, więc tylko wierzę panu i wierzę w doniesienia i w to, co w telewizorze widziałem, jakieś filmy. No jest wojna na Ukrainie. Giną ludzie. Kraj w stanie wojny. przed chwilą cytowany doradca prezydenta mówi, że zaraz po wojnie coś będzie, czyli tam jest teraz wojna. I jednocześnie w trakcie trwania wojny muzealnicy z Niemiec jeżdżą z łopatkami i prowadzą prace archeologiczne polegające na rozkopywaniu grobów, ekshumacja, zbieranie kosteczek, badanie DNA, poszukiwanie, kto to był, ten żołnierz Wehrmachtu w zbiorowym grobie, i pochówki się odbywają, bo w tej notatce też to było. Czyli zabierane są kosteczki do Niemiec na jakiś cmentarz żołnierzy, jak nie ma rodziny, bądź podano w tej notatce, że rodziny z Niemiec przyjeżdżają i odbywają się pochówki na terenie Ukrainy. Czyli trwa wojna, wyobraźmy sobie, druga wojna światowa w Rzeczypospolitej, a jednocześnie polscy i francuscy muzealnicy prowadzą prace archeologiczne na jakichś grobach na Pomorzu.
No nie, ale to widzi pan, no, to moim zdaniem się nie wyklucza. Dlaczego? Ponieważ ta wojna, no to ja panu powiem jak. Ta wojna trwa, ale ona nie trwa na całym terytorium Ukrainy, tylko w pewnym bardzo określonym obszarze. I to jest
obszar... to już wtedy nie jest wojna, tylko konflikt graniczny.
Ale to takiego języka pan nie może używać, bo natychmiast zostanie pan okrzyknięty ruską nucą.
Ale ja tylko poszukuję
Nie wolno
definicji.
Poszukiwać.
Otóż
właśnie nie wolno.
Jeżeli kraj jest w stanie wojny, no to poza imperium tak rozciągłym jak Rosja carska, no to oni mieli wojnę krymską i nie dotyczyła reszty kraju, bo to było wielkie imperium obejmujące dwa kontynenty. Mieli wojnę z Japończykami bardzo daleko stąd, a w Moskwie było normalne życie. Natomiast jak mamy do czynienia z małym krajem, jakim jest Ukraina, on jest większy od Polski, ale to jest nadal, no to nie jest ogromny obszar, no to musimy to zdefiniować jako, że na kawałku Ukrainy trwa wojna. Część Ukrainy jest w stanie, no konflikt przygraniczny. O sporne tereny graniczne, a nie wojna.
No tak, no tak, to znaczy inaczej. To, co pan tu przedstawił, to jest posługiwanie się zdrowym rozsądkiem, ale język nazwijmy
to propagandowy.
Nie, to tego robić nie wolno. Ja myślę, że musimy na tym już skończyć ten program, wie pan, bo to co pan zrobił, to jest uchybia podstawowej regule współczesnej debaty, a debata polega na tym, żeby używać pojęć, które mają wywołać bardzo mocne emocje, a ci, którzy próbują posługiwać się bardziej stonowanym językiem i dostrzegać rzeczywistość, powinni być z debaty wykluczeni, bo ona nie nakręca emocji. Rozumiemy się?
Tak jest. Wykluczam się niniejszym.
O!
Bye!